36 minut po godzinie 12. Kurier w Samopołudnie trwa, a już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca akademicki, ekspert do spraw wojskowości, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Premier Donald Tusk jako pierwszy zapozna się z raportem Komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że przewodniczący komisji będzie chciał publicznie przedstawić niektóre tezy raportu. Panie profesorze, czy taka komisja przy obecnej takim klimacie politycznym, tak dużych podziałach, wzajemnych oskarżeniach, z którymi mieliśmy do czynienia to na najwyższych szczeblach władzy, tak naprawdę o wpływy obcych, a konkretnie rosyjskich agentur, jest wiarygodna? Jak pan ocenia jej pracę?
No to znaczy tak, oczywiście nie znamy tego raportu, który tam powstał i nie wiemy, co premier ewentualnie Tusk ujawni, jeżeli w ogóle coś ujawni, bo przypominam sobie, że kiedyś na spotkaniu z prezydentem premier powiedział, że dysponuje listą osób, które i to polityków, którzy byli inwigilowani przy pomocy Pegasusa. No i że taką listę przedstawi prezydentowi, ale zdaje się, że nic takiego się nie stało, bo chyba nie znaleziono tego, więc no nie byłbym pewien co do tego, co ewentualnie przedstawi. Minister Siemoniak, komentując te rzeczy, to przeczytałem gdzieś tam w jakimś komunikacie, powiedział, że no ta działająca poprzednio komisja, która powołano w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, profesora Sutkiewicza, no to powstała po to, żeby
uderzyć w platformę.
Uderzyć, tak. Nie, w Tuska powiedział kilka
Tuska.
Innych osób.
Mhm.
Tak, tak, premiera Tuska. Więc no, należy wnosić wobec tego, że z kolei komisja, którą powołał premier Tusk, to ma za zadanie bronić Tuska i tych kilka innych osób. I to chyba do tego się streszcza cała ta operacja.
A jak takie działania na tak wysokich szczeblach i takie wzajemne oskarżenia wpływają na pozycję Polski, na naszą siłę, no szczególnie kiedy mamy za naszą wschodnią granicą tak wielki już otwarty konflikt?
No to jest ewidentne psucie państwa. Ja uważam, że w tej chwili trwa destrukcja polskiej państwowości, która może się skończyć dla istnienia naszego państwa bardzo niedobrze. Tak, można to chyba porównać z sytuacją, która miała miejsce kiedyś w XVIII wieku, kiedy też elity, powiedziałbym tak, państwa polskiego nie były zainteresowane, żeby państwo polskie umacniać. Toczono wewnętrzny spór, zaangażowano do tego sporu potęgi zewnętrzne, to zwłaszcza Rosję. No i skończyło się to rozbiorami i likwidacją na ponad wiek państwowości polskiej. Boję się, że coś podobnego się obecnie dzieje, bo u władzy znaleźli się ludzie, którzy prezentują się tak, jakby po prostu państwa polskiego nienawidzili. Nienawidzili instytucji, którym państwo się posługuje. No a elementem tego wszystkiego jest, oni to sobie tak racjonalizują, no to jest rozliczenie poprzednich rządzących, czyli mówiąc wprost zemsta na tych, którzy władzę utracili w wyniku tych wyborów, które, jak wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość nie przegrało, tak? Ale siła złego na jednego, mianowicie powstała koalicja tych wszystkich, którzy wyborów nie wygrali, ale łącząc się razem stworzyli siłę, która spowodowała, że mamy rząd, jaki mamy.
Wielki historyczny zakup Apache, które trafią do Polski. Mowa o 98 takich śmigłowcach. Jak pan ocenia takie posunięcie? Sześciu, przepraszam.
96, no, tak przynajmniej miało być. No to jest bardzo potrzebne oczywiście i tego typu broń jest nam niezwykle potrzebna, ale na razie jeszcze nie kupiliśmy, nie przewoziliśmy zakupu, tylko zdaje się podpisano jakąś umowę offsetową. Więc to jeszcze nie jest, powiedziałbym, sam zakup. No ale miejmy nadzieję, że przynajmniej ten zakup dojdzie do skutku i te Apache rzeczywiście pojawią się w Polsce, zwłaszcza, że zdaje się mamy już przeszkolonych pilotów Polaków, którzy mogą takimi maszynami operować. Więc tak, to jest
prawda, ale
potrzebne.
Tutaj też, panie profesorze, pojawiło się i pojawia się trochę głosów krytyki o tym, po pierwsze, że Polski nie stać na tak wielki zakup, po drugie, że aż tak drogi sprzęt, przepraszam, po prostu nie jest nam potrzebny. po zderzeniu z masą rosyjską, moglibyśmy kupić więcej czegoś tańszego.
Tak, to są takie dywagacje. No zawsze są różnego rodzaju mundurale, przepraszam, które będą wymyślały inne rozwiązania. I nie zastanawiając się nad sensem takich rozwiązań, ja powiem tylko jedno, że trzeba to uzbrojenie mieć. I skoro zapada decyzja kiedyś i jakoś to wojsko już tam przyswoiło sobie, że te Apache będą, no to należy to zrealizować, tak? Nie ma tutaj co specjalnie kombinować nad tym. Zwłaszcza, że ja podejrzewam, że w tych różnego rodzaju opowieściach to chodzi również i o to, żeby właśnie tego typu zakupu nie realizować, żeby tego typu elementu, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne, po prostu Wojsko Polskie nie miało.
Przepraszam, to teraz jeszcze spójrzmy w kierunku Bliskiego Wschodu. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Na pewno obserwuje pan wszystkie te ruchy zarówno po stronie Izraela, tak. Palestyny. Teraz mamy Iran, dodatkowo jeszcze Hezbollah libański. Jak to wszystko może się skończyć? Jaki scenariusz jest pańskiej opinii najbardziej prawdopodobny?
Sytuacja jest bardzo groźna. Rzeczywiście. No, skoro wywiad amerykański zaś się ogłaszał ostatnio, że tutaj lada chwila może dojść do ataku Iranu na Izrael. Tak? A w tle mamy jeszcze to oświadczenie prezydenta Turcji, który też zaś się czymś takim groził, jeżeli idzie o Izrael. Tak? No i zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych, jeżeli idzie o Izrael i jego obronę, no to rokuje bardzo niebezpiecznie, jeżeli idzie o rozwój sytuacji w świecie. No, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego najgorszego, czyli do wybuchu takiego pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak? I rzeczywiście, że w Stanach Zjednoczonych wybiorą Donalda Trumpa na prezydenta, a moim zdaniem on potrafi skutecznie zakończyć tego typu sytuację.
A jak pan ocenia takie zarzuty kierowane pod adresem Donalda Trumpa, szczególnie tak ważne dla nas, dla naszego bezpieczeństwa w kontekście Ukrainy, że Donald Trump powołał na wiceprezydenta człowieka, który otwarcie mówił o tym, że nie jest zwolennikiem po pierwsze wysyłania pomocy na Ukrainę, po drugie no pojawiają się takie zarzuty, że Donald Trump, jeżeli uda mu się zwyciężyć w tych wyborach prezydenckich, no to bardzo szybko będzie chciał pokazać taki sukces strategiczny, to że po prostu dogada się z Rosją, no i będzie zakończenie wojny w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ta fraza pod tytułem, że Donald Trump jest prorosyjski i na pewno się z Putinem dogada, to jest płyta, powiedziałbym, jeszcze z poprzedniej kadencji, która była odgrywana jakiś czas. No i teraz do tego, jak rozumiem, się wraca. Zresztą to zastanawiające, że wspomina się jakąś wypowiedź kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a na przykład nikt nie podnosi, że we Francji, w tym froncie, który Macron zdaje się zorganizował, żeby Front Narodowy, nie daj Boże, nie doszedł do władzy, no to jest polityk tak, najważniejszego tam chyba w tym froncie ugrupowania, który jest otwarcie proputinowski, który mówi, że Krym jest rosyjski i do tego jest ten polityk, jest zdaje się bardzo lewicowy. No i tego jakoś nikt nie podnosi i nie mówi, że Macron, że tak powiem, który zresztą kilka razy zdaje się telefonicznie rozmawiał z Putinem, prawda? Więc no,
to prawda, bo Macron był jednym z tych przywódców, którzy chyba jako pierwszy, który najczęściej kontaktował się z Władimirem Putinem. Ale panie profesorze, to może wynikać z tego, że jednak to prawda, ale z drugiej strony no my jednak opieramy całą swoją strategię, może nie całą, ale większość swojej strategii bezpieczeństwa na Pakcie Północnoatlantyckim, no i tutaj głównie na Ameryce. I dlatego pewnie wszystko to, co dzieje się tam u nas jest rozpatrywane, komentowane i przeżywane razy trzy, tak jakby te wybory dotyczyły nas samych.
Ja odwołam się do następujących rzeczy. No po pierwsze, rzeczywiście wewnętrzny spór w Stanach Zjednoczonych powodował, że nie można było tej pomocy, którą administracja amerykańska chciała przekazać Ukrainie, przeznaczyć, skierować tam, tak? No i tak się jakoś dziwnie złożyło, że po rozmowach prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem to zostało zblokowane i ta pomoc ruszyła. Druga kwestia, przypominam, że prezydent Trump kandydat na prezydenta Trump rozmawiał z Zełańskim, telefonowo odbył rozmowę telefoniczną i prezydent właśnie powiedział Trump, że jeżeli Rosja, że powiem, nie zgodzi się na pokój, no to Stany Zjednoczone udzielą takiej pomocy Ukrainie, że Ukraina po prostu Rosję pokona. Mówi się o tym, że ma być taki nowy lend-lease, a więc pomoc taką, jaką Stany Zjednoczone udzielały Rosji Sowieckiej w czasach II wojny światowej. Taką pomoc miała otrzymać Ukraina i to będzie rozstrzygające. I przed taką wizją ma być postawiony Putin. No i nie wydaje mi się, aby przeciwko temu protestował kandydat na wiceprezydenta. Wręcz odwrotnie, panowie wyglądają, że bardzo zgrabnie i zgodnie grają. I nie widzę między nimi żadnych dysonansów. Więc mówię, ja tutaj do tego byłbym spokojny. Jeżeli czegoś się boję, to tego, że przy słabym przywództwie obecnego prezydenta Bidena może dojść do wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i wtedy to dopiero będzie poważny kłopot. I z takim kłopotem, powiedziałbym tak, będziemy się zbliżali do daty wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych.
A proszę jeszcze tylko powiedzieć w odniesieniu do Bliskiego Wschodu, bardzo dużo takich doniesień, na razie to są plotki, oczywiście niepotwierdzone informacje, ale o tym, że Iran już ma swoją broń atomową. Czy to jest jakiś mocny game changer, czy to mogłoby coś zmienić w tej dynamice konfliktu?
Przypominam, że istnieje również bardzo silne potwierdzenia, że Izrael ma broń atomową. Więc jeżeli to, nie daj Panie Boże, tak, co się może wydarzyć. Żyjemy, jak to mówi chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, tak? To jest podobno najgorsza sytuacja, jaką człowieka normalnego może spotkać. Właśnie w takich czasach żyjemy.
I życzmy sobie, żeby te czasy jednak nie były gorsze, albo żeby były po prostu szybko już spokojniejsze. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, wykładowca akademicki, analityk, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Życzymy sobie tego, proszę Państwa, tak.
To prawda. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. I tak, drodzy Państwo, 12:48, to jest Kurier w Samopołudnie, no to teraz odrobina dobrej muzyki. Bob Marley na te czasy, który śpiewa o miłości, który jest też takim dobrym chyba wyborem. Mimo wszystko mamy czas wakacyjny, mamy pierwszy tydzień, a tak naprawdę rozpoczynamy już powoli drugi tydzień sierpnia, więc słuchamy wspólnie Boba Marleya, za kilka chwil wracamy.